programie Szlachetne Zdrowie. Wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu mojego gościa Radzisław Mierzyński z oddziału położnictwa i perinatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w programie porozmawiali na temat konfliktu serologicznego. Cóż to takiego jest, bo wiele par z pewnością, słysząc taką diagnozę, pada na nie blady strach. Czy słusznie?
To może być problem dla wielu par. Na szczęście coraz rzadziej stykamy się z tym problemem na co dzień, zwłaszcza z takimi zaawansowanymi formami tej choroby. Dlatego, że na szczęście coraz lepiej już wprowadzona przed wielu laty profilaktyka konfliktu serologicznego funkcjonuje. Ona jest, prawda, coraz bardziej popularyzowana, coraz więcej kobiet jest ją objętych. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest to obowiązek, żeby objąć tą profilaktyką wszystkie pacjentki. Niestety.
O tym za chwilę, o profilaktyce, jak ona jest ważna, panie doktorze, bo poszliśmy trochę krok dalej, mówiąc o tym, jakim zagrożeniem jest konflikt serologiczny, nie wyjaśniając słuchaczom, na czym on polega. A główna tutaj przyczyna leży w niezgodności czynnika RH w krwi ojca i matki?
Tak, to jest oczywiście główna przyczyna konfliktu, potencjalnie niezgodności serologicznej, potem już jako dalszej postaci konfliktu serologicznego. I tak się popularnie o tym mówi, prawda? Właśnie o tej głównej przyczynie. Oczywiście są też inne możliwe przyczyny właśnie konfliktu serologicznego, bo musimy pamiętać o tym, że organizm człowieka jest bardzo skomplikowaną strukturą i na krwinkach czerwonych są również inne antygeny, które mogą powodować właśnie produkcję przeciwciał przeciwko krwinkom płodowym, które przejdą do krwiobiegu mamy i wtórnie potem przechodzą znowu do krwiobiegu płodowego, łącząc się z krwinkami dziecka i powodując ich rozpad. Oczywiście główną przyczyną, najczęściej spotykaną i tą, na którą jakby możemy najlepiej oddziaływać, czyli właśnie zastosować działanie profilaktyczne, jest właśnie układ RH-, a dokładnie antygen D-duży, bo ten układ też składa się z kilku antygenów, ale potocznie, kiedy mówimy, że ktoś jest RH dodatni, to właśnie ten antygen D-duży na krwinkach to jest właśnie ten czynnik, który odpowiada za to, czy mówimy, że ktoś jest RH dodatni, czy RH ujemny.
Ubiega pan trochę moje pytanie, czym jest antygen D-duży?
Jeden z układów na krwinkach czerwonych, właśnie ten układ RH, tutaj, prawda, to jest ten najpopularniejszy, tak jak mówiłem, najbardziej znany, najpowszechniej znany, wykryty już bardzo dawno, bo jeszcze w końcu XIX wieku RH badane na makakach i, prawda, ten czynnik rezus i właśnie w ten sposób zostało to wykryte. To jest właśnie taki układ czerwonokrwinkowy, który ma korzystne jakieś działania, ale przede wszystkim no, z naszego punktu widzenia może mieć niekorzystne, są niekorzystne aspekty, kiedy właśnie może powodować już tutaj zespół chorobowy. Dlatego każda ciężarna musi być badana pod tym kątem, musi być oznaczona u niej grupa krwi na początku ciąży, żeby określić, jaka właśnie jest jej ta grupa krwi. Mówimy tutaj o tych antygenach właśnie innych, ale też czasami jest konflikt w zakresie tak zwanych grup głównych, czyli to, o czym wiemy, że jest ta grupa, ktoś tam słyszy i ktoś mówi, że ma grupę A, B, 0. Również w zakresie tych grup może dojść do konfliktu serologicznego, ale rzadziej i najczęściej te objawy nie są tak nasilone. Natomiast potencjalnie w przypadku właśnie tej niezgodności serologicznej i tego czynnika RH, właśnie te objawy mogą być bardzo nasilone.
Proszę wybaczyć nieco kolokwializm. Głównym winowajcą jest ten czynnik RH-?
RH- nie jest jakby winowajcą. Trudno to tak może bezpośrednio określić. Natomiast to jest to, co zostało najlepiej poznane, najlepiej opisane i to, na co właśnie, tak jak już mówiłem wcześniej, możemy mieć wpływ. Na czym to polega? I tutaj zawsze się śmiejemy, bo czasami panie przychodzą do nas i takie właśnie już przerażone, bo już coś słyszały, są w ciąży, zwłaszcza pierwszej, bo oczywiście w kolejnych ciążach panie już na ten temat więcej wiedzą najczęściej, ale zwłaszcza w pierwszej ciąży przychodzą i mówią do nas, to jest taki no dosyć troszeczkę żartobliwie, możemy wtedy sobie z nimi porozmawiać, mówią, panie doktorze, mam konflikt z mężem. Więc ja zawsze wtedy troszeczkę tam próbuję żartować, mówię, no bardzo przepraszam, nie będę wnikał w pani tutaj jakieś problemy osobiste, natomiast musimy tu wyraźnie powiedzieć pacjentkom, że to, że ona jest RH ujemna, a ojciec dziecka jest RH dodatni, to nie jest jeszcze na szczęście konflikt serologiczny. To jest tylko tak zwana niezgodność serologiczna, czyli coś, co potencjalnie może doprowadzić do tego, że właśnie u tej pani mogą wystąpić objawy konfliktu serologicznego.
I to, o czym pan doktor już zaczął mówić, jeżeli rzeczywiście jest ta niezgodność, to organizm matki siłą rzeczy broni się przed tymi jakby obcymi czynnikami.
Pamiętamy o tym, że połowa antygenów dziecka, rozwijającego się dziecka, pochodzi od ojca. I są to obce antygeny dla matki. Oczywiście w związku z tym nie tylko chodzi tutaj o układ RH, chodzi też również o inne przeciwciała, które prawda mogą być produkowane w organizmie w przebiegu ciąży. Ale jeżeli chodzi o właśnie czynnik RH, to polega to na tym, że te krwinki, które mają ten antygen zawarty na swojej powierzchni, przechodzą do krwiobiegu mamy. Mama traktuje to jako coś obcego, produkuje właśnie przeciwciała. One przechodzą znowu do krwiobiegu dziecka, łączą się z krwinkami, powodując ich rozpad. Także wtedy dopiero na tym etapie mówimy o konflikcie serologicznym. Czyli musimy rozróżnić niezgodność serologiczną, immunizację, kiedy te przeciwciała są produkowane, i konflikt, kiedy już te przeciwciała łączą się z krwinkami i już działają jakby na nie niekorzystnie.
No ale ktoś by powiedział, panie doktorze, organizm ludzki jest genialny i organizm matki ma również łożysko, które powinno dziecko chronić, powinno być tą barierą przeciwko wszelkim czynnikom szkodliwym.
No najczęściej, na szczęście, nie dochodzi do takich przecieków i do takiego przechodzenia krwinek, a przynajmniej w takim stopniu, żeby właśnie wywołać tą odpowiedź immunologiczną w organizmie matki, ale niestety już bardzo mała objętość tych krwinek płodowych może powodować już taką odpowiedź immunologiczną i to są 0,2 ml. Także to jest bardzo mała objętość krwi.
Jak to jest, jakby tak obrazowo określić? 0,2 ml.
To jest coś porównywalne do łzy, prawda? Także to jest takie porównanie do łzy wokół, także to jest taka malutka objętość. Natomiast co ciekawe, to już oczywiście w dzisiejszych czasach ma to mniejsze może znaczenie, ale jako taka pewnego rodzaju ciekawostka medyczna zaobserwowano w latach 80. w pewnej specyficznej populacji, czyli wśród narkomanów, którzy używali wspólnych igieł, kiedy nie było, prawda, kiedy były te rozpowszechnione narkotyki dożylne i nie było sprzętu jednorazowego. Okazało się wtedy właśnie, że kiedy te narkomanki używały wspólnych igieł z innymi osobami RH dodatnimi, to bardzo często podawana, ale minimalna objętość krwi, nawet 0,01 ml, kiedy to było w takich powtarzalnych dawkach, też mogło powodować właśnie taką odpowiedź immunologiczną. Czyli nie tylko w przebiegu ciąży może dojść do wytworzenia tych przeciwciał, ale właśnie taki jest mechanizm. No i jeszcze też oczywiście rzadki w dzisiejszych czasach, czyli przetoczenie krwi niezgodnej grupowo, kiedy prawda, ta krew, którą podajemy z jakichś innych przyczyn kobiecie, jest nie tak dobrana jak trzeba, to również może to powodować odpowiedź immunologiczną. To jest na szczęście rzadka sprawa, ale musimy
Panie
o tym pamiętać.
Panie doktorze, za chwilę jeszcze o tej odpowiedzi immunologicznej i jakie to może nieść zagrożenia dla dziecka. Panie doktorze, konflikt czy niezgodność dotyczy kolejnych ciąż, pomijając tę pierwszą?
Nie. Niezgodność dotyczy oczywiście danej tej ciąży pierwszej również, natomiast same objawy konfliktu rzeczywiście rzadko występują w przebiegu pierwszej ciąży, takiej właśnie, kiedy jest ta niezgodność serologiczna, ale jest taka możliwość. Czasami wiemy, co może na to potencjalnie wpływać, zwiększać to ryzyko, że te przeciwciała już w czasie tej pierwszej ciąży tak dosyć wcześnie powstają. Na przykład, kiedy kobieta ma jakieś krwawienia w czasie ciąży, kiedy ma przeprowadzone zabiegi jakieś inwazyjne, diagnostyczne, typu biopsja kosmówki, czy amniopunkcja, czy nakłucie sznura pępowinowego, kiedy ma przedwczesne skurcze, czyli potencjalnie, kiedy może dojść do uszkodzenia bariery łożyskowej, to również w przebiegu ciąży te przeciwciała, jeżeli się pojawią stosunkowo wcześnie, to mają jeszcze jakby czas, żeby w tej jeszcze ciąży zadziałać niekorzystnie na rozwijające się dziecko. I znamy to z praktyki klinicznej. Najczęściej właśnie te przeciwciała się jednak nie będą w tak wysokim mianie, żeby wywołać nasilone objawy chorobowe, ale zdarzają się pacjentki, które już w tej pierwszej ciąży takie objawy dosyć poważne też mogą mieć. Także oczywiście najczęściej do tej powstania tej odpowiedzi immunologicznej dochodzi w okresie okołoporodowym i dlatego to rzutuje na kolejne ciąże jeszcze, bo wtedy właśnie te przeciwciała, już te komórki pamięci immunologicznej są u mamy wytworzone, ale niestety również czasami to już w pierwszej ciąży też może być obserwowane.
Panie doktorze, przeciwciała pozostają, ich się organizm tak. matki nie pozbywa i stąd jest to zagrożenie dla kolejnych ciąż, że tak. organizm tak. matki cały czas będzie te tak. jako intruza traktował te...
Tak, no oczywiście to zależy od tego, jaką grupę krwi będzie miało to kolejne dziecko, prawda? Bo tutaj możemy oczywiście spotkać się z taką sytuacją. W zależności od tego, to nawet nie tylko chodzi o to, że może być inny ojciec już kolejnego dziecka, ale nawet jeżeli ten sam tata ma tak zwany układ, jest tak zwaną heterozygotą, czyli ma dwa takie antygeny, takie dwie alele, tak to mówimy w medycynie, czyli ma właśnie antygen taki D duże na tym układzie, w tym układzie czerwonokrwinkowym i antygen D małe, to on jest traktowany generalnie w badaniu jako RH dodatni. Ale jeżeli do dziecka on przekaże, bo może przekazać jeden z tych, jeżeli przekaże ten antygen D małe, to dziecko będzie wtedy RH ujemne. Jeżeli przekaże D duże, to będzie RH dodatnie. Jeżeli ten ojciec jest tak zwaną homozygotą, czyli ma dwa te antygeny D duże, to wtedy wiemy na pewno, że to dziecko będzie RH dodatnie.
Jeżeli, nie daj Boże, dojdzie do tej odpowiedzi immunologicznej u dziecka, no to pojawiają się, niestety, pojawia się możliwość chorób hemolitycznych.
Możemy różne stopnie zaobserwować u dziecka tej choroby. Najłagodniejsza forma u dziecka to jest niedokrwistość.
Kiedy czyli
anemia. Po prostu u dziecka, kiedy te krwinki czerwone się rozpadają, dziecko, prawda, ma mniej tych krwinek i jest to taka łagodna postać. Na skutek rozpadu tych krwinek czerwonych może też dojść do kolejnych etapów, czyli do powstania żółtaczki u dziecka. Ale niestety bywają takie ciężkie postaci, kiedy u dziecka, ponieważ jest u niego anemia, dochodzi do powstania tak zwanych pozaszpikowych ognisk, gdzie są tworzone krwinki czerwone. Te ogniska mogą być zlokalizowane w wątrobie u dziecka, w śledzionie, w płucach, w nerkach, a także w łożysku. Następuje rozrost tych narządów, a w takich najcięższych przypadkach może dochodzić do przesięków, kiedy płyn przechodzi i pojawia się w jamie otrzewnej u dziecka, w jamie opłucnowej, w osierdziu, w tkance podskórnej i mówimy wtedy o tak zwanym obrzęku uogólnionym u dziecka i to już jest rzeczywiście takie zagrożenie życia tego dzieciątka.
Miłość nie wybiera i co? Ludzie, którzy mają różne czynniki RH, powinni rezygnować z posiadania potomstwa?
Na szczęście absolutnie nie. Natomiast kiedy pacjentka o to pyta, to przychodząc potencjalnie planując ciążę jest kobietą RH ujemną, to ja też sobie wtedy troszeczkę żartuję i mówię, że najlepiej, kiedyby zaczęła szukać męża, który pochodzi z kraju Basków. Bo to jest, prawda, pogranicze Hiszpanii, Francji. I to jest taka ciekawostka, dosyć homogenna populacja przez wiele set lat i w tej populacji 35% populacji to są ludzie RH ujemni. Także to jest taka największa populacja właśnie RH ujemna. Natomiast jeżeli kobieta będzie miała ojca dziecka pochodzącego z Azji, czy z Dalekiego Wschodu, no to wtedy prawie na pewno będzie to RH dodatni tatuś. Ale to oczywiście taka dygresja, natomiast jeżeli chodzi o naszą populację, wiadomo, że u nas ten rozkład jest taki, że mniej więcej 15% naszej populacji polskiej to są osoby RH ujemne, więc kobieta ma potencjalnie 15% szans na to, że ojciec dziecka będzie też RH ujemny. Na szczęście, jeżeli nawet będzie RH dodatni, to tak jak już wcześniej mówiłem o tym rozkładzie tych antygenów, że też może być tak zwaną tą homozygotą i heterozygotą, więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli kobieta jest RH ujemna, to około 64% będzie miało niezgodność serologiczną, 64% ciąż i potencjalnie może dojść do wystąpienia konfliktu. Na szczęście działamy właśnie po to, żeby tego nie było.
I o te działania jeszcze za moment, panie doktorze, ale jeżeli jest ta niezgodność i para ma dziecko, to na tym jednym dziecku powinna poprzestać?
No też nie. Właśnie te nasze działania mają na celu, żeby nie doszło do wytworzenia tych przeciwciał, ani w przebiegu ciąży, a już obowiązkowo, prawda, ta profilaktyka, jeżeli dziecko po porodzie rodzi się i mamy potwierdzenie, że jest RH dodatnie, to właśnie nasze te działania profilaktyczne mają na celu to, żeby nie doszło do wytworzenia przeciwciał, żeby nie było zagrożenia w kolejnych ciążach. I te nasze działania profilaktyczne...
Jeżeli... Na czym one polegają?
Działania profilaktyczne jakby możemy podzielić na tą profilaktykę tak zwaną śródciążową, czyli w przebiegu ciąży. Kiedy mamy panie, które mają jakieś procedury inwazyjne, czyli właśnie biopsję kosmówki, czyli nakłuwanie, czy pobranie płynu owodniowego, czy są panie po jakimś urazie brzucha, czy kiedy mają krwawienia w czasie ciąży. My im wtedy tę immunoglobulinę podajemy, czyli to jest taka dodatkowa rzecz. Następnie jeżeli mamy panią, która jest RH ujemna, to przed 28 tygodniem ciąży my sprawdzamy, czy są obecne u nich we krwi te przeciwciała, czy już nie doszło do ich wytworzenia. Jeżeli właśnie ich nie ma, to mamy obowiązek w 28-30 tygodniu ciąży podać tą immunoglobulinę, te przeciwciała, żeby również potencjalnie, jeżeli by te krwinki dziecka już do jej krwi przeszły, to żeby połączyć się z tymi krwinkami i spowodować, że mama nie będzie produkować własnych przeciwciał. No i najważniejsza rzecz, kiedy rodzi kobieta dziecko, to również my wtedy zawsze u tym pacjentkom, które są RH ujemne, nie mają przeciwciał, za wyjątkiem tych, które miały w ciąży już podane, więc one mają już jakby nabyte te przeciwciała, ale tych pacjentek nie oznaczamy. Natomiast jeżeli pacjentka nie miała podane śródciążowo, my wtedy oznaczamy, nie ma przeciwciał, dziecko jest RH dodatnie, my dajemy tą immunoglobulinę, tą tak zwaną popularną szczepionkę, żeby związać właśnie te krwinki dziecka, które mogą przejść do krwiobiegu mamy, szczególnie właśnie w okresie okołoporodowym, żeby nie doszło do wytworzenia własnych przeciwciał. I w zdecydowanej większości przypadków takie działanie jest wystarczające. Bo chodzi o to, że ta dawka tych przeciwciał, którą my podajemy, ona zabezpiecza przed takim standardowym i nieco ponadstandardowym takim przechodzeniem, objętością krwinek, które przechodzą do krwiobiegu mamy. Wyjątkowo rzadko dochodzi do takiego dużego przecieku, tak zwanego płodowo-matczynego, kiedy ta objętość erytrocytów płodowych we krwi matki jest na tyle duża, że to, co my podamy, nie jest to niewystarczająca dawka, żeby związać te krwinki i zapobiec tej produkcji przez mamę przeciwciał. Na szczęście to się, tak jak mówiłem już, zdarza się rzadko.
Ale to wymaga tego, o czym pan doktor już wspominał, czyli stałej kontroli i cyklicznych wizyt u specjalisty.
Tak jest. I tutaj oczywiście mamy dosyć ścisłe rekomendacje, jak postępować z kobietami RH ujemnymi. Generalnie każda kobieta ciężarna, która przychodzi na wizytę, jest obowiązkiem naszym zlecić jej na pierwszej wizycie oznaczyć jej grupę krwi, czyli tą grupę główną oraz ewentualnie obecność przeciwciał. I tutaj właśnie też wtedy nie tylko jest kwestia identyfikacji tych przeciwciał, o czym mówimy co najczęściej właśnie o tym czynniku RH, ale też tak zwanych innych nieswoistych przeciwciał, które czasami wymagają takiej już dogłębnej identyfikacji w pewnych specjalistycznych laboratoriach. Następnie, tak jak mówiłem, mamy według rozporządzenia ministra zdrowia, które nas obowiązuje dotyczącego wykonywania badań u kobiet ciężarnych, mamy oznaczyć między 21, 26 i 27, 32 tygodniem ciąży właśnie, czy są te przeciwciała obecne, czy nie, i ewentualnie wtedy podać immunoglobulinę u pacjentek RH ujemnych. U pacjentek RH dodatnich oczywiście tego problemu nie ma, jeżeli chodzi o czynnik RH, ale też może dojść u niej do wytworzenia tych innych przeciwciał. Tam niestety w przypadku właśnie tej tak zwanej immunizacji tymi innymi antygenami i tych innych przeciwciał, bo to są takie układy czerwone właśnie, które są związane z krwinkami czerwonymi. Jest ich mnóstwo, to jest ich, prawda, kilkadziesiąt. Od takich, które mogą wywoływać bardzo łagodne objawy, a do takich, które mogą równie silne objawy powodować, tak jak w przypadku właśnie niezgodności w zakresie czynnika RH. Także my mamy obowiązek to sprawdzić w czasie ciąży. No i oczywiście, jeżeli mamy na początku ciąży potwierdzenie, że mama ma przeciwciała, no to wtedy już zupełnie inaczej do tego podchodzimy. Problem tutaj też jest taki, że my czasami nie wiemy, czy te przeciwciała to są przeciwciała, które są już w tej ciąży, dopiero się pojawiły, bo na przykład nie wysłała, no, miała grupę krwi pacjentka na pierwszej wizycie, chociaż te przeciwciała mogą, z reguły pojawiają się troszeczkę później, ale kiedy oznaczamy troszeczkę później w ciąży, to mamy czasami wątpliwość, czy te przeciwciała są z tej ciąży, czy są z poprzedniej ciąży i na ile one mogą potencjalnie szkodzić dziecku, prawda? Bo jeżeli dziecko będzie RH ujemne, tak jak wcześniej mówiliśmy, to mimo tego, że ta mama ma te przeciwciała, to one temu dziecku nie zaszkodzą. Natomiast jeżeli dziecko jest RH dodatnie, to oczywiście nasze zadanie to monitorowanie w przebiegu ciąży, monitorowanie poziomu tych przeciwciał, czy to tak zwane ich miano, czy one się nie namnażają, czy nie jest ich coraz więcej, no bo wtedy to już powoduje nasze dalsze działania, jeżeli chodzi o diagnostykę i ewentualną terapię jeszcze wewnątrzmaciczną, prawda, przed urodzeniem dziecka.
Terapię, która może zakończyć się sukcesem.
Tak. Tak, na szczęście tak.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowany Radzisław Mierzyński z Oddziału Położnictwa i Perinatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję pięknie, panie doktorze.
Dziękuję bardzo panu.
Dobranoc.
Dobranoc.